Przed tygodniem gościliśmy u nas Johna Kuna, który mówił o strachu. O strachu przed śmiercią, mówiąc konkretnie. Mam nadzieję, że nikt z was już się nie boi śmierci. Czy ktoś się boi śmierci jeszcze? To po dzisiejszym kazaniu też już się nie będziesz bał, dlatego że chciałbym kontynuować temat strachu, ale troszeczkę go poszerzyć, rozwinąć, mówić o nim troszeczkę szerzej niż tylko w zawężeniu tematyki strachu przed śmiercią. Dlaczego? Dlatego, że zanim John do nas przyjechał, Bóg mi pokazywał ten temat strachu, nawet w drodze do, czym się dzieliłem z wami na piątkowym nabożeństwie przed tygodniem, nawet w drodze do Berlina na lotnisko po naszych gości, nagle zauważyłem usterkę w samochodzie, na szczęście ona nie była niebezpieczna dla jazdy, ale natychmiast pojawił się strach. A jak cię zatrzyma patrol niemiecki? Oni są tacy surowi, oni zaraz Polaków haltują, oni zaraz wlepiają mandaty w euro, nie w złotówkach, czyli pomnóż razy cztery. Wiecie, od razu pojawiły się myśli. Wtedy Bóg mi pokazał, przypomniał mi pewne myśli z tygodnia wcześniejszego, gdy mówił do mnie o tym, iż chrześcijanie nie mają chodzić w strachu, nie powinni być pod kontrolą strachu. I to jest temat, który ma bardzo wiele odsłon, ponieważ strach jest bardzo różny, pochodzi z różnych źródeł. Niemniej, cokolwiek mielibyśmy powiedzieć o strachu, możemy na pewno stwierdzić fakt, iż strach jest podstawowym narzędziem kontroli nad człowiekiem. Strach pojawił się, gdy Adam upadł w Edenie wraz z Ewą. I zwróćcie uwagę, co zrobił Adam i Ewa, gdy Bóg do nich przyszedł. Schowali się, bo się bali Boga. Oni, którzy nigdy nie czuli strachu, nagle z powodu upadku zaczęli czuć strach. Zaczęli czuć wiele innych negatywnych jeszcze emocji, ale dzisiaj tematem naszego nauczania jest lekarstwo na strach, więc koncentrujemy się na tym temacie. Strach przenika umysł człowieka i powoduje zablokowanie wiary w życiu wierzącego człowieka. Nie robimy wielu rzeczy, chociaż wierzymy w nie, dlatego że się boimy. Amen? Dziękuję, bracie. Tu jeden brat się przyznał, że jest taki jak ja. Ja mam wiele świadectw swojego życia, że nie zrobiłem czegoś, chociaż wierzyłem, że jest to słuszne, dlatego że się bałem. Strach blokuje wiarę w życiu wierzących ludzi. Ale nie tylko w życiu wierzących ludzi, gdzie strach działa kontrolująco. W życiu każdego człowieka strach paraliżuje jasne myślenie i podpowiada niewłaściwe kroki. Ludzie z powodu strachu podejmują fatalne decyzje życiowe i potem one skutkują wieloma złymi owocami. Stąd strach to choroba człowieka. Strach jest używany przez diabła po to, aby kontrolować ciebie i mnie, abyśmy nie osiągnęli tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. I abyśmy nie żyli pełnią życia, ponieważ poprzez strach może cię trzymać na wodzy, może cię trzymać niczym marionetkę na linkach. Dlatego uwolnienie od strachu jest niezwykle ważne. Całe rządy podejmują decyzje, w których ważą się losy narodów z powodu strachu. Wydają narody, rządy miliardy dolarów na całym świecie z powodu strachu. Z powodu strachu bardzo dużo rzeczy dzieje się w twoim miejscu pracy, w twoim osobistym życiu. Dlatego musimy poznać lekarstwo na strach, aby stać się prawdziwie wolnymi. Jakie jest lekarstwo na strach? Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział, 27 werset. Ewangelia Jana, rozdział 14, 27 werset, strona 1158. Jezus wypowiada te słowa w czasie ostatniej wieczerzy. Za parę godzin zostanie ukrzyżowany. Wie, co mówi. Dlatego, że musi stoczyć największą bitwę swojego życia tutaj na ziemi. I Pan Jezus mówi w 27 wersecie następujące słowa. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Cechą charakterystyczną Królestwa Bożego jest pokój. Cechą charakterystyczną Królestwa Ciemności jest strach. Innymi słowy, jeżeli w twoim wnętrzu, w twojej sferze emocjonalnej, najczęściej dotyka to umysłu i naszych emocji, co sobie za chwileczkę wyjaśnimy dokładniej, systematyczniej, jeżeli pojawia się więc w twoim wnętrzu strach, to wiedz, że to nie jest coś, co pochodzi od Ducha Bożego. To nie jest coś, co pochodzi z Boga. To jest coś, co ma ciebie kontrolować, sparaliżować, coś, co ma ciebie złamać, coś, co ma spowodować, aby twoje życie było mniej komfortowe, mniej szczęśliwe, mniej błogosławione. Ponieważ Królestwo Boże jest królestwem pokoju, a Królestwo Ciemności jest królestwem strachu. Amen? Zapamiętajmy to. To jest absolutna podstawa. Jeżeli z dzisiejszego kazania tylko tyle zapamiętasz, to będziesz miał już dobrą podstawę do tego, aby coś z tym zrobić. Strach nie pochodzi z Królestwa Bożego. Strach jest domeną Królestwa Ciemności. Chrystus daje pokój. Innymi słowy możemy powiedzieć, strach nie pochodzi od Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest pełen pokoju, jeżeli Chrystus daje pokój, to znaczy, że strach jako antonim pokoju nie pochodzi od Chrystusa. Tak? Mamy pewne takie pary funkcjonujące w naszym świecie. Dobro, zło, białe, czarne, strach i pokój. One się wzajemnie wykluczają. Stąd filozofia Yin i Yang zakładająca, że w każdej bieli jest odrobina czerni, a w każdej czerni odrobina bieli jest nieprawdziwa. Tak, czyli w każdym złu jest chociaż pierwiastek dobra, a w każdym dobru jest chociaż pierwiastek zła. To jest nieprawda. To jest ludzkie, ziemskie myślenie. Jeżeli jesteś w Królestwie Światłości, w Królestwie Bożym, to jesteś przeznaczony do pokoju i nie ma tam żadnego strachu. Jezus, który był Królem i który jest Królem Królestwa Bożego, który jest absolutnie wypełniony pokojem, nie może dawać strachu. On nie chce dawać strachu, ponieważ on nie chodzi w strachu, nie ma nic wspólnego ze strachem. Więc nie daje ludziom strachu. Nie, jeżeli więc jesteś wypełniony strachem, trwogą, lękiem, przerażeniem, to wiedz, że to nie pochodzi od Boga. Bóg ci tego nie daje. To jest radykalne i jednoznaczne stwierdzenie. Jezus chodząc tutaj po ziemi, chodził w absolutnym pokoju. Odchodząc z tego świata, zostawił ten pokój swoim uczniom. Być może ktoś zada pytanie, no dobrze, no ale jak to jest, że Pan Jezus no jednak był zlękniony w ogrodzie Getsemane, toczył walkę. To jest bardzo ważne stwierdzenie, te ostatnie słowa. On toczył walkę, on nie był wypełniony strachem, on toczył walkę ze strachem, który stanął u jego bram i zaczął u bram jego życia, jego duszy i zaczął pretendować, że chce tam wejść. Za chwilę będziemy sobie mówić bardzo konkretnie, jak możemy odrzucić strach, to wtedy zobaczymy, że strach jest pokusą. Strach przychodzi jako uzurpator do twojego życia. Tak samo było z Panem Jezusem, gdy on był w tym momencie, gdzie w ogrodzie Getsemane już był absolutnie świadomy, że moment ukrzyżowania zbliża się nieuchronnie, że jest już tuż za chwilę. W tym momencie przyszedł strach, inspirowany przez przeciwnika. Ale Jezus powiedział, on nie ma nic do mnie. On nie ma nic do mnie. On musiał stoczyć walkę, żeby odeprzeć tego przeciwnika, ponieważ on próbował go zaatakować. Ale nigdy nie dostał się do jego wnętrza. Jezus zawsze był pełen pokoju. I teraz, będąc tutaj na ziemi, chodząc w pełni pokoju, odchodząc z tego świata, zostawił swój pokój uczniom. Zwróćcie uwagę, Jezus powiedział w tym wersecie, który czytaliśmy przed chwilą, pokój zostawiam wam. Oznacza to, że pokój był jego częścią, częścią jego natury i następnie on dał ten pokój, przekazał ten pokój swoim uczniom. On powierzył ten pokój uczniom jako ich dziedzictwo. Innymi słowy, uczeń Jezusa jest przeznaczony, jest powołany do tego, aby chodzić w pokoju, bo Jezus zostawił nam swój pokój. Halleluja, to jest dobry dar. To jest naprawdę coś wspaniałego. Jezus nie zostawił nas i mówił, dobra, teraz sobie radźcie jakoś na tej ziemi. Ja was kocham, a wy sobie radźcie. Nie, Jezus mówi, ja odchodzę, ale ja wam zostawiam mój pokój. Nie będziecie sami, nie będziecie opuszczeni, nie będziecie teraz przeżywać zdani na wichry losu, na fale ślepego trafu. Nie, nie, nie. Jezus powiedział, nie, nie, moment. Ja odchodzę, ale wam zostawiam mój pokój. Waszym przeznaczeniem jest chodzić w pokoju. Wasze życie ma być wypełnione pokojem. I teraz bardzo interesująca rzecz. Jezus chce, abyśmy byli wypełnieni pokojem, ponieważ my mamy być pełni pokoju i mamy czynić pokój. W jednym z błogosławieństw kazania na górze. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Biblia mówi, że jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa. Chrystus był księciem pokoju. Tak? Król Salemu. Jeden z tytułów Jezusa. Nowotestamentowy. Książę pokoju. Oznacza to, że gdy my stajemy się synami Bożymi, my dziedziczymy Jego dziedzictwo, a częścią tego dziedzictwa, elementem tego dziedzictwa jest pokój. Ten pokój ma nas wypełnić, a następnie my mamy iść i oddawać pokój, czynić pokój, cokolwiek to oznacza. Otwórzmy list do Kolosan 3:15. Zaznaczcie sobie Ewangelię Jana 14 rozdział, bo wrócimy za chwileczkę do niego. A teraz list do Kolosan 3:15. I tutaj czytamy, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Niesamowite. Paweł powtarza myśl Chrystusa. W naszych sercach ma rządzić pokój. Rządzić. To znaczy, że on ma tam rozdawać karty. Kto rządzi? Premier, prezydent, król. Oni decydują, oni mówią, ma być tak, ma być tak, ma być tak. Tyle środków przeznaczymy na edukację, tyle na Ministerstwo Obrony Narodowej i nowe drony, tak, tyle przeznaczymy na zapomogi. Nie, na zapomogi nie, bo zapomogi to niedobra rzecz, zasiłki. Oni rządzą, czyli decydują, rozdają, kreują pewną rzeczywistość. I teraz Paweł mówi tak, niech rządzi w was pokój Chrystusowy. On ma kreować twoją rzeczywistość. Pokój ma kreować to, jak się czujesz dzisiaj. Pokój ma kreować twoje zachowanie. Pokój ma kreować twoje słownictwo. Pokój ma kreować twój stosunek do świata i do tego, co się dzieje dookoła. Do ludzi, którzy cię otaczają. Ha, to jest wielka sztuka. Pokój ma rządzić. Powiedzmy razem, rządzić. To jest bardzo niesamowite. I teraz, gdy wrócimy do tekstu, który czytaliśmy z Ewangelii Jana 14:27, chcę wam powiedzieć, że słowa Jezusa, które tam są wypowiedziane w trybie rozkazującym. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus, mówiąc te słowa do uczniów, nie zostawiał im, nie wyrażał życzenia na przykład. No bardzo chciałbym, żeby pokój był w was. Nie był to tryb przypuszczający. Być może pokój będzie w was. Nie jest to zdanie wypowiedziane jako alternatywa. W sensie, możesz mieć albo możesz nie mieć pokoju. No, na dwoje babka wróżyli. Jezus powiedział to w trybie rozkazującym. Pokój ma was wypełnić. Zostawiam wam pokój, macie żyć w pokoju. Kropka. Dodał tam jeszcze bardzo ważny element. Na końcu tego wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. To jest bardzo interesujące słowo. Pan Jezus powiedział, że w naszych sercach nie ma być ani strachu, ani żadnego zamieszania. To, co jest w naszym tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej, niech się nie trwoży serce wasze, można przetłumaczyć bardzo interesujące, bo to jest takie greckie słowo, taki grecki czasownik, który możemy przetłumaczyć jako doznawać zamieszania, niepokoju, trwogi, lęku. Czyli Pan Jezus mówi tak, wy macie żyć w absolutnej wolności od strachu, od jakiegokolwiek zamieszania, od jakiejkolwiek trwogi, jakiegokolwiek lęku. Macie być wypełnieni doskonałym pokojem. I nie jest to dowolność. To nie jest tak, że wstajemy rano i myślimy sobie, no nie wiem, co to dzisiaj się stanie. Co będzie, to będzie. Po chwili jedzie karetka. Wiecie, ja mieszkam w Zieleniewie, więc tam często karetki koło nas jeżdżą o poranku wkurzające, nie Karolina? Śpisz rano w sobotę albo w niedzielę, to Wiecie, niektórzy ludzie, jak słyszą ten sygnał, to bo może po mnie jadą. Albo komuś się coś stało. Złe skojarzenia. Nie. Żadnych takich. Oglądasz wiadomości, od razu ping-pong, bo kryzys finansowy, bo to, bo tamto, już ciśnienie ci się podnosi. Co to będzie, jak to będzie? Nie. To nie jest kwestia dowolności. Jezus, mówiąc te zdanie, powiedział, ty masz być wolny od jakiegokolwiek zamieszania, niepokoju, trwogi, lęku, strachu w swoim życiu. To jest rozkaz. To jest tryb rozkazujący. Czyli to nie jest kwestia twojego wyboru. To jest kwestia twojego, naszego podporządkowania się. Jezus mówi tak, zostawiam wam mój pokój i macie w nim żyć. Bo inaczej to po co wam go zostawiam? I ten pokój nie jest taki jak pokój światowy. Czyli nie jest to pokój, o którym moglibyśmy powiedzieć, no, że jest tylko antonimem wojny, tak, czyli przeciwieństwem wojny. Gdy Jezus mówi o Bożym pokoju, może inaczej, gdy Jezus mówi o pokoju, mówi o Bożym pokoju. Z języka greckiego eirene. Czy mamy tu jakąś Irenkę pośród nas? Mamy Irenkę jakąś? Nie mamy Irenki. Ale to jest właśnie greckie imię, znaczy to imię pochodzi z greckiego eirene, pokój. I teraz Boży pokój to coś więcej niż tylko brak wojny. To również jest zgoda, pojednanie, zbawienie, spełnienie, bezpieczeństwo. Każdy z tych określeń jest bardzo szerokie. Na przykład, gdy mówimy o pojednaniu, to nie tylko mówimy o tym, że jest między mną a sąsiadem pokój i nie jestem jak Kargol i Pawlak z nim, tak? Ale również mówi o pojednaniu między człowiekiem i Bogiem. Gdy mówi o bezpieczeństwie, to nie tylko jest to kwestia, że na mnie nikt nie napada, ale również zawarte jest w tym myśl bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwa bytowego. To znaczy, że gdy przychodzi do mnie kryzys finansowy, albo przychodzi kryzys finansowy do kraju, do Europy, do gospodarki światowej, ja wiem, że mnie to nie dotyczy. To jest, ja wam to tak celowo troszeczkę wyjaśniam, abyśmy zobaczyli, że rozumienie Boże pokoju jest dużo szersze niż tylko brak wojny. Oczywiście to też, te znaczenie również zawiera się w znaczeniu Bożego pokoju. Albo na przykład spełnienie. Eirene oznacza pokój w znaczeniu spełnienia. Spełnienia w kontekście poczucia satysfakcji, wypełnienia zadania, spełnienia życia, spełnienia misji. No i na przykład Abraham w swoich starczych latach usiadł przed swoim namiotem i Bóg zaczął do niego mówić i tam jest napisane, Abraham umarł w satysfakcji, pełen pokoju. Wielu ludzi schodzi z tego świata strasznie nieusatysfakcjonowanych, rozedrganych, bojących się, pełnych niepewności, z poczuciem, głębokim poczuciem przegranego życia albo przegranych wielu lat swojego życia. Bóg mówi, a ja chcę cię wypełnić pokojem, który spowoduje, że twoje życie będzie spełnione, pełne satysfakcji. Więc zobaczcie, Jezus zostawiając pokój uczniom, zostawiał im tak naprawdę receptę na doskonałe, spełnione, szczęśliwe życie. To jest niesamowite. Pokój nie oznacza, że nie mam konfliktu albo nie uczestniczę w konfliktu. Pokój oznacza dużo więcej. I w ten sposób powinniśmy również myśleć. Pokój Eirene oznacza również wolność od jakichkolwiek przeklętych myśli, jakiejkolwiek presji Królestwa Ciemności. Jako chrześcijanin jesteś powołany, żeby być wolny od jakiejkolwiek presji. Ktoś na przykład boi się ciemnych pokojów. Albo ktoś boi się pozostawać sam w domu. To jest przekleństwo. To może się zamienić w chorobę psychiczną. I Jezus przychodzi i mówi, zostawiam wam pokój. Innymi uwalniam was, innymi słowy mówiąc, uwalniam was od takich przekleństw. Nie wiem, czego się bałeś jako małe dziecko, ale gdy się narodziłeś na nowo, zostałeś powołany do wolności od tych strachów. Może boisz się czegoś już jako dorosły, ale jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i w tobie zamieszkał Święty Duch, to Duch Święty wyniósł tam Boży pokój, który cię uwalnia od tego wszystkiego. Czy to nie jest wspaniałe? Jak byłem małym chłopcem, mieliśmy wspólny pokój z moją siostrą i mieliśmy meblościankę, na którą moi rodzice długo czekali w kolejce. Tak? No, takie były czasy, że nie było wszystkiego pod dostatkiem, tylko trzeba było się zapisać na listę. Jak dostaliśmy tą meblościankę, to ona była tak trochę, wiecie, że przy oknie była przestrzeń między oknem i tą meblościanką i po drugiej stronie pokoju też była tam taka przestrzeń. I teraz, gdy zapadał zmrok, wyłączane było światło, dom szedł spać, mi się wyobrażało, że tam w tych rogach tam się różne rzeczy dzieją. Tam różne tematy się pojawiają. Stąd, gdy wstawałem jako mały chłopiec w nocy siku, a wiecie, dzieci czasami w nocy wstają siku, to nie patrzyłem w ogóle w te narożniki. Dlaczego? Bo ja nie wiem, co z tych narożników mogłoby wyjść. Więc szybko, tup, do łazienki, tup, do łóżka, kołdrę na siebie i spać. To jest niesamowite. Oczywiście jest to dziecinna naiwność, ale jakkolwiek brzmi to naiwnie, musiał przyjść czas, że jako dorosły facet musiałem się z tym rozprawić. Więc już byłem trochę większy. W nocy poszedłem do tego kąta jednego, drugiego i mówię, tu nic nie ma. I poza pająkami nic nie było. I oczywiście, dlaczego mówię tą ilustrację? Ona może jest troszeczkę zabawna, mało poważna, ale ludzie noszą z sobą o wiele poważniejsze sprawy niż ciemne kąty. Ludzie noszą z sobą bardzo poważne rzeczy, które są dla nich ogromnym bagażem. I Jezus mówi tak, a my teraz, ja daję ci teraz pokój i teraz rozprawimy się razem, wspólnie z całym tym bagażem, który masz na plecach. Ja nie chcę, żebyś to nosił. To nie jest moje dziedzictwo dla ciebie. Każdy z was może teraz prześwietlić swoje życie i możecie wiedzieć, czym przeciwnik was próbuje omotać i kontrolować. Jaki rodzaj strachu możesz mieć? Może jesteś matką, która kocha swoje dzieci i nie puszczasz ich na przykład na dwór, bo nie wiem, co im się stanie na dworze. No oczywiście, może się różne rzeczy mogą się stać. To prawda, po ludzku rzecz biorąc, może przyjść pedofil albo jakaś chora psychicznie matka i porwać dziecko, co już się zdarzyło w Kołobrzegu. Oczywiście, że to się może stać. Wszystkim dzieciom, ale nie twoim. Dlaczego nie moim? Bo jesteś Bożym dzieckiem. Naprawdę? Naprawdę. Nie słuchajcie sąsiadek, ani dobrych cioć, ani innych dobrych kumpelek, które opowiadają historie niestworzone, a które tworzą w nas scenariusze jeszcze bardziej niestworzone. Wiecie, to się potęguje, strach się potęguje. Bo celem tego jest kontrola twojego życia. Nie zrobisz pewnych rzeczy, albo podejmiesz złe kroki, złe decyzje, tylko dlatego, że się boisz. I takie dziecko niewypuszczane na dwór, bo trzeba się bać, bo ulica, bo to, bo tamto, siamto i owamto. Takie dziecko będzie jak dzikus potem. A społeczne. Nie będzie w ogóle umiało się zachowywać na podwórku, tak? A potem jak wyjdzie na plażę i dostanie się do jego ust kawałek piasku, to mamusiu, wychodzimy stąd. To tylko piasek. Moja mama mówiła zawsze, jak połkniesz trochę piasku, to ci się kiszki przetrą. Chyba miała luz w tej sprawie. Okej, to jest oczywiście przykład. Te strachy mogą być bardzo, bardzo różne, bardzo rozbudowane. I teraz, skoro nie jesteśmy powołani do strachu, ale jesteśmy powołani do pokoju, narzuca nam to pewien model postępowania, gdy strach przychodzi do naszego życia. Gdy on się pojawia, zawsze jest pokusą. Co to znaczy? Jest alternatywą, którą możemy odrzucić. Jakub napisał tak, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Co to znaczy? To znaczy, że on nie ma prawa do twojego życia, on tylko podsuwa ci propozycję. Nazywamy to pokusą. Strach jest właśnie taką propozycją sposobu myślenia. Zawsze strach pojawia się w twoim umyśle najpierw. Jest to czysto psychologiczny element naszego życia. Strach nie dotyczy twojego ciała, strach dotyczy twojej psychiki. Gdy strach się pojawia, jest alternatywą, którą możesz odrzucić. I my, którzy chodzimy w Chrystusie, mamy go odrzucić, bo naszym powołaniem jest chodzenie w pokoju. Amen? Nie negocjuj ze strachem. Nie rozważaj tego strachu. Nie rozmyślaj o nim. Wszystko, co masz zrobić, to tupnąć nogą i w imieniu Jezusa precz. Masz tupnąć nogą, sprzeciwstawić się. No, Wiśtawia, łatwo powiedzieć. Jak odrzucić strach? Teraz to pytanie jest jakby najistotniejszym elementem tego nauczania. Podam cztery rzeczy, które dotyczą, cztery sposoby odrzucenia strachu, ale chciałbym na wstępie powiedzieć, że strach ma bardzo różne źródła, czyli pochodzi z różnych miejsc, ma różne pochodzenie. W związku z powyższym trzeba stosować do strachu różne lekarstwa, ponieważ są różne rodzaje strachu. I te cztery rzeczy, które podam, one są generalne, one można je jeszcze podzielić na różne podpunkty, ale generalnie, gdy będziemy je stosować, to bez wątpienia znajdą zastosowanie w każdym przeciwstawieniu się każdemu rodzajowi strachu. Macie długopisy? Macie kartki, żeby zanotować? To jest bardzo ważne. Po pierwsze, chodzić w prawdzie. Ewangelia Jana 8:32. Otwórzmy. Zaczynamy. Chodzić w prawdzie. W Ewangelii Jana 8:32 Jezus powiedział znane, ale niezwykle ważne słowa. I poznacie prawdę, a prawda was co? Wyswobodzi, wyzwoli. To jest niezwykle ważna, podstawowa prawda w kwestii, jak odrzucić strach. Prawda uwalnia od strachu, dlatego że kłamstwo i strach to rodzeństwo rodem z ciemności. Kłamstwo i strach chodzą zawsze razem. Jak to działa? Otóż mechanizm ten działa w następujący sposób. Strach zradzany jest na glebie kłamstwa, czyli kłamstwo przychodzi do naszych myśli. Na przykład, że posłużę się przykładem, który przed chwilą przytoczyłem. Oto jest matka, która kocha bardzo swoje dzieci i przychodzi do jej głowy kłamstwo. Jeśli wypuścisz dzieci na dwór, stanie się im coś złego. To jest kłamstwo. Wcale tak nie musi się stać. To jest tylko i wyłącznie przypuszczenie, uzurpacja. I teraz to kłamstwo przychodzi do jej umysłu. Następnie rysuje nieprawdziwy scenariusz w naszym umyśle. Czyli co ta matka widzi? Widzi swoje dziecko wpadające pod samochód, widzi swoje dziecko porwane przez jakiegoś podejrzanego typka, widzi swoje dziecko ze złamaną ręką, bo spadło z drzewa. Nieprawdziwy scenariusz. Dlaczego nieprawdziwy? Przecież to się może stać. No właśnie, to się może stać, ale nie musi. Kto powiedział, że tak się stanie? To jest tylko i wyłącznie przypuszczenie. Przypuszczenie, które rodzi się w twoim umyśle i które w twoim umyśle zaczyna nabierać realnych kształtów. Więc mamy kłamstwo, które przychodzi do naszego umysłu. Te kłamstwo rysuje w naszych myślach nieprawdziwy scenariusz, który to nieprawdziwy scenariusz wywołuje lęk. Lęk zaczyna rządzić twoją duszą i gdy zaczyna rządzić twoją duszą, rodzi określone, niewłaściwe decyzje. Wszystkie decyzje zrodzone na bazie lęku są zrodzone na bazie kłamstwa, ponieważ ten lęk został wyhodowany na glebie kłamstwa. Jeśli więc chcesz być okrzykiwanym człowiekiem, bardzo proszę, droga wolna, ale co wtedy jest prawdą? Stąd musimy przeciwstawić się temu strachowi i temu kłamstwu jedyną bronią, jaka jest idealnie działająca na kłamstwo, czyli prawdą. Jeśli przyjmiesz do swojego serca prawdę, Bożą prawdę, ona uwolni cię od tego kłamstwa i uwolni cię od tego strachu. W tym przypadku, w tym przypadku tej ilustracji, którą przytoczyłem przed chwilą, jaka jest prawda dotycząca Bożych dzieci, dotycząca potomstwa Bożych dzieci, tak, bo Bóg nie ma wnuków. Prawda jest taka, ja jestem w twoim wyjściu i w twoim wejściu, ja ciebie chronię. Gdziekolwiek postawisz swoje stopy, tam będę z tobą i będę cię strzegł. Amen? Zacytowałem tutaj ze 2 albo 3 fragmenty biblijne od razu. Jest mnóstwo tekstów biblijnych, w których Bóg mówi, gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek cię będzie otaczać, jestem z tobą, będę cię chronić. Jestem twoją tarczą, jestem twoim warownym grodem, jestem twoją ochroną. To jest prawda Bożego Słowa. I teraz, gdy przychodzi do ciebie kłamstwo, natychmiast musisz przeciwstawić kłamliwej myśli myśl prawdziwą. To jest wojna duchowa w twoim umyśle. Przychodzi kłamstwo, musisz natychmiast przeciwstawić się temu kłamstwu prawdą. Prawda jest orężem przeciwko kłamstwu. Prawda wypiera kłamstwo. Jeżeli twój umysł zaszczepi czy zaasymiluje kłamstwo, no będzie ciężko, bo teraz będziesz musiał stoczyć dodatkową walkę, żeby do twojego umysłu zakorzenić, wpuścić prawdę. Dlatego, gdy tylko przychodzi kłamliwa myśl, myśl, która ma za zadanie zrodzić strach, natychmiast musisz się temu przeciwstawić. Im szybciej, tym lepiej. Im bardziej będziesz rozkminiał kłamliwą myśl, tym trudniej będzie ci przeciwstawić się tej kłamliwej myśli. Prawda jest orężem przeciwko kłamstwu. Prawda wyzwala od strachu. Kłamstwo i strach to jest rodzeństwo z piekła rodem. I zawsze działają tak samo. Zawsze działają pospołu pod ramię. W związku z powyższym, pierwsza rzecz, jak odrzucić strach? Chodź w prawdzie. Myśl zgodnie z Bożym Słowem. Niech Słowo Boże wypełnia twój umysł. Gdy stajesz wobec jakiejś sytuacji, bo w naszym życiu będziemy stawać w bardzo różnych trudnych sytuacjach, za każdym razem, to jest niezwykle istotne, musimy włączyć odpowiedni przycisk Słowa Bożego, prawdy Słowa. Jeżeli nie mamy Słowa, jeżeli Słowo w nas nie mieszka, będzie nam bardzo trudno włączyć ten przycisk, bo nie mamy co włączyć. Dlatego zachęcam was wiele razy. Uczmy się tekstów biblijnych na pamięć. Bo gdy przychodzi strach, nie masz czasu otworzyć Biblię. Nie masz czasu rozkminiać, zrobić studium biblijne. Musisz mieć w sobie prawdę, czyli Słowo musi w tobie mieszkać. Amen? Powinniśmy być tak wypełnieni Słowem, aby prawda tego Słowa przy każdym naciśnięciu naszego życia wychodziła jak woda z gąbki. Tak, jeżeli napełnisz gąbkę wodą i naciśniesz tą gąbkę, to co z niej wyjdzie? Woda. Napełnij się prawdą, będziesz wolny od strachu. Dalej, jak odrzucić strach? Poprzez odrzucenie troski i wierzę Bogu. List do Filipian, 4 rozdział, wersety 6-7. Na rzutniku macie wyświetloną stronę, która pomoże szybciej znaleźć. I czytamy tam niesamowite słowa. Słuchajcie, te słowa pomogły mi w czasach najtrudniejszych kryzysów mojego życia. Tam jest napisane tak, nie troszcie się o nic. To już jest mocne. Ale dalej. Ale we wszystkim, czyli w każdych okolicznościach, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz, a pokój Boży, przewyższający wszelkie zrozumienie, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Wiecie co, to ma odrębne kazanie w ogóle na ten temat, można powiedzieć. Każda fraza tych dwóch wersetów jest tak potężna w treść, że coś niesamowitego. Spróbujmy to sobie teraz skrócić. Pierwsza rzecz, nie troszcie się o nic. Troska to strach, to inna forma strachu. Jaka forma strachu? To jest taka forma, która dotyczy naszej przyszłości, naszych losów, naszego potomstwa, wydarzeń, które mają nastąpić. Troszczymy się o nasze finanse, troszczymy się o to, czy będziemy mieli co jeść, czy będziemy mieli na rachunki. Troska. O co idzie? O to, abyś zasypiał w troskach, w zmartwieniach, w niepokojach, w trwodze i abyś budził się dokładnie taki sam. To jest zadanie troski, abyś był niespokojny, abyś zasypiał i budził się i żył w ciągu dnia nieustannie zestresowany. nieustannie w lęku i w trwodze. I Paweł jednoznacznie mówi, nie troszcie się o nic. Znów tryb rozkazujący. Bóg nie chce, abyśmy się o cokolwiek troskali, bo to niszczy nasze wnętrze. Wiele schorzeń wewnętrznych jest spowodowanych troską. Jeśli twoje życie od kilku lat jest zanurzone w trosce, gwarantowane wrzody żołądka, nadkwaśność i nie wiadomo, co tam jeszcze, a może nawet stany nowotworowe. Udowodnione jest, co wam mówiłem już często, ale powtórzę to raz jeszcze. Kobiety zdradzone przez swoich mężów z powodu troski, z powodu zranienia duchowego, jakie to za sobą ciągnie, najczęściej są ofiarami raka piersi. Jest to stwierdzone naukowo, zrobiono badania. Troska, zranienie wewnętrzne może spowodować konkretne somatyczne objawy chorobowe. I teraz Bóg mówi, nie troszcie się o to, bo to was wyniszcza. Co więcej, gdy się troszczymy, a więc gdy się troskamy, gdy jesteśmy wypełnieni strachem, tak naprawdę okazujemy Bogu niewiarę. Nie wierzymy w to, że On o nas się zatroszczy. Dlatego Jezus kiedyś powiedział, nie troszcie się o te rzeczy, bo poganie, narody o to się troszczą. Co będziecie jeść i co będziecie się ubierać? Daj ta spokój z tymi dietami. Daj ta spokój, w co chodzicie ubrani. Jakie komóry macie albo jakimi brykami jeździcie. To naprawdę nie jest ważne. Po co się tym w ogóle zamartwiacie? Pan Jezus mówi, dość ma dzień swoich wyzwań. Ale Bóg troszczy się o was, jest doskonałym Ojcem i wie, czego wam potrzeba. Czy wierzycie w to? Wiecie, ale to ma to pytanie, tak naprawdę możemy na nie odpowiedzieć w sposób politycznie zgodny. Amen, amen, Bóg się troszczy. Ale tak naprawdę jutro wrócisz, czy dzisiaj nawet wrócisz do swoich obowiązków i być może natychmiast się okaże, czy naprawdę się troszczysz, czy też nie, czy ufasz Bogu. To jest niezwykle ważne. Nie troszczcie się. A i co dalej? Mamy odrzucić troskę, ale to przecież no jest problem, pastorze. Ty tak łatwo powiedzieć odrzucić troskę, ale kto rozwiąże ten problem? No tego dotyczy dalsza część tego wersetu. Ale we wszystkim, w jakimkolwiek twoim problemie, masz pójść do Boga, powiedzieć Mu o tym problemie, tak, to jest napisane, we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, czyli możesz prosić Boga o rozwiązanie swojego problemu, ale gdy przynosisz to do Boga, musisz to zrobić z wiarą. Co to znaczy? To znaczy, że wierzysz, że jeżeli mówisz do Niego, Panie, mam problem, możesz to załatwić, to składasz to przed Jego tronem i wierzysz, że On już to załatwia. Co się w związku z tym radzi? Tu jest dlatego napisane we wszystkim, modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu, tak? Ja składam prośby Bogu i dziękuję Mu za to, że On to rozwiąże. Panie, jestem w problemie. Na przykład, nie mam pieniędzy na zapłacenie jakiegoś rachunku. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś moim zaopatrzeniem. Składam moje potrzeby przed Tobą i dziękuję Ci, że Ty troszczysz się o mnie. Będę miał na te wszystkie rachunki. To jest mowa wiary. To jest chodzenie w wierze. Wiecie, co ludzie robią? O rany, skąd ja wezmę kasę, żeby zapłacić te rachunki? Kurczę, gdzie by tu dostać jakąś dodatkową pracę? A może pójdę tam, albo tam, drugi etat. Może, a może ukradnę? Nie ukradnę. A może jednak? To są ludzie. Wy wiecie, o czym ja mówię. Ja nie wymyślam tutaj historii z kosmosu. Wy wiecie, o czym ja mówię. Po nocach może nie śpicie, bo troski zabierają wam, kradną wam sen. Jezus mówi tak, masz się nie troszczyć. To w ogóle nie jest twoja bajka. To w ogóle nie jest twoje powołanie. To nie jest twoje przeznaczenie. Złóż tą sprawę na mnie, zaufaj mi i co się wtedy stanie? Werset 7. Boży pokój wypełni twoje serce. Boży pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Innymi słowy, i pójdziesz spokojnie spać. I to jest to. Jak odrzucić strach? Poprzez odrzucenie troski, poprzez przyjście do Boga, powierzenie Mu swoich spraw, zaufanie Mu, chodzenie przez wiarę, przez wdzięczynienie. To jest kolejny sposób na odrzucenie strachu. Myślę, że w miarę praktyczny. Sposób trzeci. List do Rzymian 14:17, a konkretnie druga jego część. Jest to definicja, biblijna definicja Królestwa Bożego. Prosiłem kiedyś, żebyście nauczyli się jej na pamięć, więc teraz razem możemy zarecytować. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale co? Sprawiedliwość, pokój i radość w kim? W Duchu Świętym. Nauczmy się tego na pamięć. Druga część jest niezwykle istotna. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jak odrzucić strach? Mając pokój ducha. O, Wiśtawio, łatwo powiedzieć. Wytłumaczmy to. Pokój Boży nie jest efektem ludzkiego wysiłku. Zwróćcie uwagę, że przed chwilą czytaliśmy list do Filipian 4:7, a pokój Boży przekraczający wszelki rozum, wszelkie zrozumienie, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, to nie jest kwestia tego, muszę się wyluzować, pomedytuję na przykład. Niektórzy szukają tak pokoju, medytują. Albo muszę się rozluźnić, muszę się odstresować, więc sobie walnę lufę. Tak? Albo pogram sobie w gierkę. Albo porąbię drzewo. Słyszałem wczoraj taką historię, że jeden pastor mówi, czasami, gdybym polegał tylko na poście i na modlitwie, to dawno bym już odszedł od Jezusa. Dzięki Bogu, że miałem siekierę i mogłem rąbać drzewo. Jest leśniczym z wykształcenia. Więc interesująca sprawa, ale chciałbym wam powiedzieć, że wszelkie zabiegi ludzkie nie są w stanie wykreować Bożego pokoju w nas. Możesz głęboko oddychać, możesz iść na masaż relaksacyjny, możesz wąchać olejki, możesz medytować, możesz różne rzeczy robić, ale to nie jest Boży pokój. To nie rodzi Bożego pokoju. Boży pokój jest ponadnaturalny. Boży pokój płynie z wnętrza wypełnionego Świętym Duchem. Co tutaj czytaliśmy, Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w kim? W Duchu Świętym, nie w olejkach aromatycznych, nie w relaksacyjnych masażach, chociaż jeżeli ktoś z was, to zapraszam do Violety, do spa. Bardzo dobre masaże. Tak myślę, jeszcze nie byłem. Okej, ale to nie jest Boży pokój. To nie jest Boży pokój. To jest pokój na chwilę. To jest pokój tego świata. Prawdziwy Boży pokój płynie z wnętrza wypełnionego Duchem Świętym, Jego obecnością. Jest owocem Ducha. To jest interesujące. Tak w liście do Galacjan, 5 rozdział, mamy owoc ducha i tam jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Pokój jest owocem ducha. Oznacza to, że żywa obecność Ducha Świętego w nas zawsze rodzi pokój. Czyli jeśli chodzę w duchu, to choćby cały świat się bardzo starał wytrącić mnie z równowagi, będę miał pokój. Czy to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. Czasami przeciwnik atakuje nas z zaskoczenia, czasami prowokuje nas z zaskoczenia, ale to jest po to, żebyśmy się nauczyli chodzić nieustannie w Duchu Świętym. Potrzebujemy być wypełnieni Duchem Świętym, aby Boży pokój dominował w nas. Jest to, podkreślam, ponadnaturalny pokój, czyli on przewyższa możliwości ludzkiego umysłu. On pochodzi z pokładów twojego wewnętrznego człowieka, w którym mieszka Święty Duch. Nie możesz go wykreować ludzkimi siłami. To jest niezwykle ważne. On wypływa z naszego odrodzonego ducha, w którym mieszka Boży Duch. Wypływa niczym rzeka. Jak odrzucić strach? Chodząc w pełni Ducha Świętego. Dbaj o to, by chodzić w pełni ducha. Co to znaczy w pełni ducha? Dla tych, którzy być może jeszcze nie obeznali się, nie zaznajomili się z tą nomenklaturą. Oznacza to, że całe twoje wnętrze, cały twój umysł, cała twoja dusza podporządkowana jest wpływowi Ducha Świętego. Stąd cokolwiek myślisz, cokolwiek chcesz zadecydować, jakikolwiek krok życiowy chcesz postawić, dokądkolwiek się udajesz, wszędzie w tobie jest Duch Święty, który kieruje i prowadzi ciebie. To jest pełnia ducha. Twoja dusza, czyli twoje świadome istnienie jest pod totalnym wpływem Ducha Świętego, który mieszka w twoim wewnętrznym człowieku. I oczywiście, który ma wpływ. Tylko, że pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. To my My ludzie decydujemy o tym, czy Duch Święty ma na nas wpływ, czy nie. Dlaczego? Duch Święty nigdy niczego nie zrobi w twoim życiu przeciwko twojej woli. Jeśli nie chcesz go wpuścić, nie chcesz go słuchać, nie chcesz poddać się jego kierownictwu, on po prostu cofnie się i powie: okej. Do niczego cię nie zmusi. Dlatego tak istotna jest nasza decyzja. Dlatego tak istotne jest to, co teraz mówię, ponieważ dzięki temu się dowiadujecie, że każdego dnia możecie poddawać się pod działanie Ducha Świętego. Co ranek powinniśmy zapraszać Ducha Świętego. Dzień dobry, Duchu Święty. Czy zechcesz działać we mnie? Jasne, że chcę. Już biegnę. Tak to działa. On już jest gotowy. On nie śpi i nie drzemie. I teraz, gdy On w nas działa, jesteśmy Jego pełni, pokój wypływa i wpływa na twój umysł, na twoje uczucia, na twoją wolę. Mówiąc krótko, na twoją duszę. Czwarty krok. Jak odrzucić strach? List do Rzymian 16:20. Otwórzmy. To będzie już ostatni fragment, który dzisiaj przeczytamy. Czytamy tam niesamowite słowa. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Jak odrzucić strach? Chodzić w Bogu, który jest pokojem. Co to znaczy? W Nowym Testamencie Bóg jest bardzo często nazywany Bogiem pokoju. Jest to cecha Boża, tak? I teraz, Bóg jest Bogiem pokoju, szatan jest siewcą strachu. Dlatego, chcąc odrzucić strach, musimy żyć w Bogu, należeć do Boga w Chrystusie. Bo Jezus odniósł już zwycięstwo nad szatanem. Amen? Jezus już pokonał szatana. I teraz zwróćcie uwagę na budowę tego zdania. Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami swoimi. Tak jest tam napisane? Pod stopami waszymi. Innymi słowy, nie pokonasz strachu, który pochodzi od diabła, jeśli tylko będziesz liczył na to, że Bóg za ciebie to zrobi. Bóg chce współdziałać razem z tobą, aby w twoim życiu wszelkie dzieło diabła, w tym strach, zostało pokonane. Skoro Jezus już odniósł zwycięstwo nad szatanem, On daje nam moc i On daje nam zdolność w Duchu Świętym, aby szatan został zdarty pod naszymi stopami. Powiedzmy sobie tutaj parę zdań na ten temat więcej. To się dzieje poprzez przemianę naszego umysłu, moi drodzy. Powiedzieliśmy sobie przy pierwszym punkcie, tak? Gdy rządzi nami prawda, to dzieje się poprzez stanie w wierze w dzieło Chrystusa. Bo będąc w Chrystusie, jesteśmy chronieni przed zakusami przeciwnika. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Bóg jest Bogiem pokoju, pokonał diabła i nie chce, żebyśmy chodzili w strachu. Ale jeśli ty albo ja jesteśmy w innej rzeczywistości niż Boża, Jego zwycięstwo nie może stać się udziałem naszego życia. To jest bardzo ważne. Nic o twoim życiu bez ciebie nie może się stać. Ty jesteś rządzącym swoim życiem. Innymi słowy, aby zwycięstwo Jezusa stało się udziałem twojego życia i w twoim życiu by strach został zniszczony, ty musisz być w Chrystusie, musisz współdziałać z Bogiem. Jak? Właśnie, po pierwsze, przez to, że jesteś pełen prawdy, a więc Słowo Boże w tobie mieszka. Po drugie, dlatego, że jesteś w Chrystusie, a więc to, co On zrobił, jest udziałem twojego życia. Ty w to wierzysz, ty w tym chodzisz, ty się do tego przyznajesz. A wreszcie, po trzecie, dlatego, że pozwalasz, aby Duch Święty przez ciebie działał. I w ten sposób, współdziałając z Bogiem, Bóg pokoju ściera szatana pod twoimi stopami, ponieważ ty bierzesz udział dokładnie w tym dziele. Bóg nie może zetrzeć dzieł diabelskich w twoim życiu, jeśli ty nie chcesz jego udziału. Jeśli powiesz na przykład, no trudno, no widać, już taki lękliwy jestem. Nie jesteś lękliwy. Nie jesteś stworzony na nowo w Chrystusie do tego, żeby się bać. Więc przestań gadać takie głupoty o sobie. Zrozum, że w Chrystusie jesteś zwycięzcą. Jesteś przeznaczony do pokoju. Gdy to zrozumiesz, zaczynasz przyjmować od Boga wszystkie te rzeczy, które On ma dla ciebie przygotowane i zaczynasz radzić sobie Bożymi sposobami, które wcześniej powiedzieliśmy. W ten sposób Bóg pokoju ściera swoją mocą szatana w twoim życiu. i wszystkie jego dzieła w tym strach. W tym momencie możemy używać autorytetu imienia Jezus. Gdy jesteśmy pełni ducha, gdy jesteśmy w Chrystusie, gdy żyjemy w prawdzie, natychmiast pojawia się coś takiego jak autorytet imienia Jezus, bo prawda nas o tym uczy. Więc gdy przychodzisz w strach, ty się przeciwstawiasz mu w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty sam nie masz mocy, ale ty w Chrystusie masz wielką moc. Możesz wszystko. O, dziękuję za jakieś amen. To jeszcze raz. W Chrystusie możesz wszystko. Dlaczego? Bo On może wszystko. I On teraz przez ciebie chce działać. Więc aby zetrzeć strach, innymi słowy, wdeptać to w ziemię, wykopać, wkręcić, zniszczyć, skasować, rozetrzeć na proszek. Co jeszcze? Żeby to się stało, musisz współpracować z Bogiem. W imieniu Jezusa musisz się temu przeciwstawiać, co przychodzi do ciebie. Musisz żyć w prawdzie. Jak masz się przeciwstawić, jeśli nie chodzisz w prawdzie? To jest niesamowite. Bóg współdziała z nami w tej walce naszej duszy. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, strach funkcjonuje w naszej duszy. I teraz on, Bóg współdziała z nami w naszej duszy, by zetrzeć wroga pod naszymi stopami. On współpracuje z nami. On udziela nam swojej mocy. My jesteśmy kanałem przepływu i diabeł musi się słuchać. I to samo dotyczy choroby i wszystkich innych rzeczy. Musi się słuchać. Dlaczego? Nie dlatego, bo my mówimy, ale dlatego, bo mówimy w imieniu Jezusa. A to nie oznacza tylko wypowiedzenia formułki, a w imieniu Jezusa ciamciaramcia. Nie. To oznacza, że jestem w Nim. Ja jestem w Chrystusie, a więc Chrystus jest we mnie i teraz występuję w Jego imieniu, jako Jego reprezentant. Ja stoję w Jego chwale i w Jego autorytecie i wszystko ma być podległe. Kropka. Niektóre miny wasze mówią, no, chyba bajdurzysz tutaj coś. Otóż jest to prawda, cała prawda i tylko prawda. To, że Kościół wcześniej w tym nie chodził, to już nie moja wina. To wina nauczycieli Kościoła, którzy wcześniej tego nauczali. Ale to stoi napisane w Biblii. Dzieje apostolskie, rewelacyjna księga potwierdzająca w wielu miejscach to, co powiedziałem. W imieniu Jezusa Chrystusa Kościół ma autorytet i ma go wykorzystać. Dlatego Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. I to jest nasze dziedzictwo, moi drodzy. Kończąc. Jesteśmy powołani do życia pełnego pokoju. Amen? Strach nie jest twoim powołaniem. Powiedz to. Strach nie jest moim powołaniem. Halleluja. Nie musisz żyć teraz w strachu i nie musisz żyć w tyranii, tego wstrętnego tyrana. Bóg daje ci oręż do tego, żebyś zwalczył jego podstępne zakusy i abyś żył w wolności Chrystusa. Jesteśmy wolni. To jest nasze przeznaczenie. I jeżeli przychodzi jakikolwiek strach, on przychodzi po to, żeby zabrać ci, wykraść ci tą wolność. Masz mu się przeciwstawić. To jest rozkaz Jezusa Chrystusa, abyśmy nie żyli w żadnym zamieszaniu, ani w żadnym lęku, ani trwodze. Amen? Halleluja. Bóg jest dobry.